zarówno wczoraj w Ewangelii, jak i dzisiaj, dalszy ciąg tej samej Ewangelii, słyszymy, jak Jezus prowadzi polemikę z osaczającymi Go faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Jezus przekonuje, że jest Bogiem, że jest Zbawicielem. Mówi o sobie tak, jak kiedyś Bóg mówił do Mojżesza. Jestem. Bóg mówi o sobie jestem. Jezus używa tego samego określenia. To drażni uszy Żydów. Nie mogą tego znieść, bo jednoznacznie rozumieją, że Chrystus przypisuje sobie, według ich zdania, boskie atrybuty. Dlatego mówią, kim ty jesteś, za kogo ty się uważasz? I szukają wszelkich możliwych pretekstów, aby go można było oskarżyć i ostatecznie zabić. W Ewangeliach, które czytamy w tym ostatnim już tygodniu Wielkiego Postu, wyczuwamy, jak napięcie narasta, jak coraz bardziej Jezus zostaje osaczany przez oskarżających go uczonych w Piśmie i faryzeuszów, a więc ludzi, którzy sprawują władzę w społeczeństwie. I jak wiemy, ostatecznie Jezusa osądzono i zabito na podstawie fałszywych oskarżeń, fałszywych świadków. Nie znaleziono w świetle ówczesnego prawa dostatecznych argumentów, aby go skazać. I tę polemikę, której fragment dziś słyszeliśmy, Jezus zamyka bardzo znamiennym stwierdzeniem. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Ojciec mnie nauczył, a ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. I kiedy to powiedział, wielu nawróciło się. W tych dwóch zdaniach Jezusa zawiera się wielka głębia prawdy. Po pierwsze, Jezus mówi, gdy wywyższycie Syna Człowieczego. Nieco wcześniej w tej samej Ewangelii Jezus też powiedział, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. To wyraźna aluzja do tego, co słyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Chodzi o wywyższenie, czyli po prostu przybicie do krzyża i podniesienie Jego ciała na krzyżu. Ale wtedy, gdy Jezus zostanie wywyższony na krzyżu, wtedy poznacie, że ja jestem. Jezus wyraźnie zapowiada, że Jego prawdziwe bóstwo, prawdziwa tożsamość okaże się w krzyżu. To On zmartwychwstanie własną mocą, bowiem nie On sam działa, ale działa cała boska Trójca, Ojciec, Syn i Duch Święty. Można by więc powiedzieć, że ostatecznym argumentem, którym Jezus zamyka tę dyskusję, która kompletnie zniechęca Jego adwersarzy, a jednocześnie przyciąga ludzi wierzących, jest argument krzyża. Jezus mówi, po co ja jeszcze do was mówię? Wy i tak niczego nie jesteście w stanie zrozumieć. I w tym kontekście mówi, wywyższycie, ukrzyżujecie i dopiero wtedy zrozumiecie. A więc ostatecznym słowem Boga jest krzyż, znak krzyża. Można też powiedzieć, że krzyż Chrystusa to znak Bożego miłosierdzia, a Jego zapowiedzią jest ów miedziany wąż, którego symbol Mojżesz unosił nad ludem na pustyni Chor, kiedy właśnie wskutek nieposłuszeństwa Pan Bóg zesłał karę, w planach swojej opatrzności zesłał karę, by ten lud się nawrócił, by się opamiętał. Zesłał w postaci węży, które kąsały jadem, od którego ludzie natychmiast umierali. Ale każdy, kto popatrzył na owego miedzianego węża, zostawał przy życiu. To jest zapowiedź głębokiego sensu krzyża Chrystusa. Krzyż wprawdzie jest znakiem haniebnej śmierci, ale jednocześnie jest znakiem życiodajnym. Każdy, kto się zapatrzy w krzyż, odnajduje źródło życia, odnajduje Boga samego, który jest źródłem życia. I tak to jest, że od czasów tamtego Chrystusowego krzyża sprzed 2000 lat, krzyża, który jest znakiem niewinnej i okrutnej męki Chrystusa, każdy krzyż jest znakiem Bożego miłosierdzia. To trudna prawda, kłócąca się z naszą logiką, z naszym odczuwaniem, z naszą wrażliwością. Ale tak jest, że każdy krzyż, jakiego doświadczamy, pomimo różnych wewnętrznych oporów, jest dla każdego z nas znakiem Bożego miłosierdzia. I spróbujmy rozważyć tę trudną dla ludzkiego rozumu, dla ludzkiego serca prawdę, że krzyż jest znakiem Bożej miłości. Krzyż jest znakiem Bożego miłosierdzia dla człowieka. A przecież każdy z nas ma jakiś swój krzyż. Są różne krzyże w postaci cierpienia, w postaci przeciwności życiowych, niepowodzeń, jakichś kłopotów rodzinnych, problemów moralnych, tęsknoty, samotności, opuszczenia. Tysiące form krzyża. Jest taka bajka, która dobrze oddaje tę prawdę. Otóż pielgrzymi wędrowali do jakiegoś celu i każdy niósł duży drewniany krzyż. Jedni troszkę mniejszy, drudzy trochę większy, jedni cięższy, drudzy lżejszy. Każdy sobie wybierał krzyż, jaki chciał. Jeden z pielgrzymów dla wygody wziął po prostu mały krzyżyk, taki w rękę tylko, po co na plecy. I kiedy w tej wędrówce dotarli do jakiejś przepaści, no i problem był z przedostaniem się na drugą stronę, ktoś wpadł na pomysł, że te krzyże, które niosą na plecach, mogą im posłużyć za kładkę. I przerzucali te krzyże swoje nad tą przepaścią i po nich przechodzili na drugą stronę. A ten pielgrzym, który tak dbał o swoją wygodę, został niestety na tym brzegu, bo jego krzyż był za mały, aby posłużył za kładkę do przejścia nad przepaścią. I coś takiego jest w naszym życiu, że czasem człowiek boi się krzyża, chce ten krzyż ograniczyć, nie wiedząc, że może wiele stracić, nie przyjmując krzyża. Bo krzyż cierpienia, jakikolwiek krzyż, wpisany jest w nasz ludzki los. Nie można od tego krzyża uciec. Jeżeli chcemy być jako chrześcijanie wierni Chrystusowi, jeżeli, jak mówiliśmy wczoraj w tym wieczornym wykładzie, chcemy w życiu duchowym odwzorowywać w sobie Chrystusa, czyli dokonywać tego procesu chrystoformizacji na drodze życia duchowego, to nie zapominajmy, że chrystoformizacja, kształtowanie siebie na wzór Chrystusa, oznacza tym samym krucyfikację, krzyżowanie. Nie da się oddzielić Chrystusa od krzyża. Cała misja zbawcza, o czym mówi dzisiejsza Ewangelia, znajduje swoją kulminację w krzyżu Chrystusa. Jeżeli byśmy przedstawiali Chrystusa bez krzyża, to kim właściwie On by był? Jakąś gwiazdą estrady, czy filozofem, jak wielu innych? Kim byłby Chrystus bez krzyża, bez męki? Kiedyś kardynał Leo Suenens powiedział takie słynne słowa: jeśli szukasz Chrystusa bez krzyża, to znajdziesz krzyż bez Chrystusa. To znaczy, jeżeli szukasz łatwego chrześcijaństwa, bez wymagań, bez trudów, to znajdziesz cierpienie, które będzie pozbawione sensu. Dlatego trzeba ten krzyż, jaki Pan Bóg zsyła na nasze barki w różnym czasie, w różnych sytuacjach, w różnej postaci, trzeba ten krzyż z pokorą i ufnością przyjąć, o ile Pan Bóg go zsyła, przyjąć jako znak Jego miłosierdzia. Mówi o tym znany też wiersz Karola Antoniewicza, jezuity, który stał się pieśnią, drzewną, piękną polską pieśnią. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod krzyżem uklękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Takie powinno być nasze podejście do tajemnicy owego krzyża, który jest wpisany w nasze życie, od którego nie uciekniemy. A skoro nie można uciec, to trzeba go przyjąć. Trzeba go w jakimś sensie zagospodarować. I wcale nie mówimy o tym, że chrześcijaństwo jest religią cierpiętniczą. Ktoś nam może zarzucić, że my ciągle tylko o krzyżu, o cierpieniu, że mamy to cierpienie przyjmować, że ktoś nas uderzy w policzek, to mamy nadstawić i drugi i pozwolić sobą poniewierać. To nie tak. To nadinterpretacja. To byłaby patologiczna postawa. Patologią jest zaburzeniem osobowości i chorobą psychiczną nawet szukanie cierpienia. Radowanie się z powodu cierpienia cudzego czy własnego. Cierpienia cudzego to cynizm, to sadyzm. A znajdowanie przyjemności w cierpieniu własnym to jest masochizm. Są ludzie, którzy mają przyjemność w okaleczaniu się, a nawet czasem targają się na własne życie. To jest zaburzenie, to jest patologia. Nikt o czymś takim nie mówi. I nie wolno w takich kategoriach ujmować chrześcijaństwa, że my tylko mówimy o cierpieniu i lubujemy się w cierpieniu. Nic podobnego. Zupełnie inną jest natomiast sytuacja umieć zachować swoją godność, radość, pokój serca pomimo cierpienia, w cierpieniu. Nie tyle z cierpienia, ale w sytuacji cierpienia. Umieć zachować swoją godność, zachować pokój wewnętrzny, zachować radość. To jest szczyt osobowej dojrzałości. I to jest to właśnie, o czym mówimy. Chrześcijaństwo nas wychowuje do tego, abyśmy z godnością umieli znosić cierpienie, które jest nieodłączne od naszego życia. Tego też oczekuje od nas Chrystus. W Ewangelii Mateuszowej Pan Jezus mówi: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Taka jest rada Chrystusa. Tylko w ten sposób można go naśladować, biorąc, zgadzając się na krzyż, który na nas spada. Ale nie mówimy o tym, że mamy sobie wynajdywać cierpienie, wynajdywać problemy. Byłaby to patologia, byłaby to religia jakaś obłąkana. Święty Jan Paweł II, w którego naukę stale się zanurzamy i odkrywamy niesamowite głębie, zaraz po swoim zamachu, po zamachu na swoje życie, a więc sam doświadczył na sobie cierpienia, wydał list apostolski pod tytułem Salvifici Doloris o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia. I Ojciec Święty zawiera tam wiele cennych myśli. Sądzę, że ktoś, kto doświadcza choroby, cierpienia, dobrze gdyby ten list przeczytał, przemyślał. Na pewno znalazłby wielką duchową pociechę, a może nawet i sens tego, czego doświadcza. Otóż Ojciec Święty przede wszystkim zwraca uwagę, że Chrystus przybliżył się do świata ludzkiego cierpienia przez to, że sam to cierpienie wziął na siebie. Chrystus uczynił cierpienie narzędziem zbawienia. Ktoś zapyta, dlaczego odkupienie dokonało się na krzyżu przez cierpienie? Czy Pan Bóg w swojej wszechmocy nie mógł inaczej dokonać naszego odkupienia? Czy nie wystarczyłby tylko Jego jeden akt woli? Wyrzec słowo, bądźcie odkupieni i koniec. Po co cierpienie? Po co krzyż? Niestety wobec tych pytań jesteśmy bezradni. Nie mamy prostych odpowiedzi. Dlaczego tak? Nawet poniekąd takie pytanie jest niestosowne. Pan Bóg wie, co robi, wybierając taką formę naszego odkupienia. Ale tylko w pewnym ograniczonym stopniu można się zdobyć na odwagę odpowiedzi na to pytanie, twierdząc, że może właśnie dlatego Pan Bóg wybrał cierpienie jako narzędzie odkupienia, jako narzędzie okazania swojego miłosierdzia, że jest ono właśnie wpisane w nasz los, że właśnie ono jest nieodłączne od naszego życia po grzechu pierworodnym. Każdy w jakiś sposób, w jakiejś formie doświadcza tego krzyża. I może w ten sposób to odkupienie ma się stać udziałem każdego bez wyjątku człowieka. Ale jak mówię, to nie jest wyczerpująca odpowiedź. Nie znajdziemy skutecznej odpowiedzi na te trudne pytanie. Faktem jest, że każdy człowiek doznaje cierpienia. Mówi się nawet, że homo sapiens to homo patiens. Człowiek rozumny, człowiek jako istota rozumna, to istota także cierpiąca, odczuwająca cierpienie. Niektórzy twierdzą, że zwierzęta wprawdzie odczuwają ból, ale nie cierpią w sensie świadomego przeżywania swojego stanu duchowego. Nie potrafią tego cierpienia jakoś zagospodarować, nie potrafią z tego cierpienia, którego doznają, czy raczej bólu, którego doznają, nie potrafią wyprowadzić jakości moralnych. Tylko człowiek jest zdolny do takiego przeżywania swojego bólu, swojego cierpienia, swoich problemów. Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci. Taka jest prawda o ludzkim losie, która nie omija także ludzi młodych. Także ludzie młodzi cierpią. I to cierpią fizycznie, cierpią moralnie, psychicznie. Często ludzie młodzi bardziej nawet moralnie, psychicznie i duchowo cierpią niż fizycznie. Ale jest w tym jakiś sens. Chcielibyśmy zobaczyć, że nawet na płaszczyźnie czysto naturalnej można dostrzec głęboki sens szeroko rozumianego cierpienia, zwłaszcza sens cierpienia fizycznego. Otóż fizyczny ból nie jest największym złem dla człowieka. Poza tym ból jest dobroczynny. Brzmi to paradoksalnie, ale ból ostrzega. To jest znak ostrzegawczy, taki dzwonek, który ostrzega, że zaczyna się dziać coś złego. Wiemy, że są takie podstępne choroby, na przykład nowotworowe, kiedy człowieka nic nie boli. A jak już zacznie boleć, to już jest za późno. Więc dobrze, że się pojawia ból, bo on sygnalizuje, że coś jest niedobrego, że trzeba odpowiednio reagować. Ale zobaczmy też, że cierpienie wyzwala wiele dobra w człowieku. Na przykład zmusza do zatrzymania się. W tym biegu, w tym pędzie życia człowiek zostaje zatrzymany. Musi się zastanowić, po co ja żyję, po co ja biegnę. Za chwilę mogę to wszystko utracić. Czy taka jest hierarchia wartości? Cierpienie, choroba, nieszczęście zmusza człowieka do przewartościowania swojej hierarchii wartości, do zmiany orientacji całego życia. To ma jakiś sens. Poza tym cierpienie ma moc wyzwalania w innych ludziach wrażliwości, solidarności, pomocy, dobra, czułości. Często bywa tak, że rodzina się integruje wokół kogoś, kto doznaje cierpienia. W człowieku budzą się jakieś najszlachetniejsze uczucia w sytuacji, gdy ktoś inny cierpi. To też ma jakiś sens. Poza tym też zobaczmy, że samo cierpienie każe nam w innej zupełnie perspektywie zobaczyć całe nasze życie. Zwłaszcza jeżeli otwiera się przed nami nieuchronna perspektywa śmierci. Cierpienie, jak powiedział Yves Congar, wybitny dominikański teolog doby soborowej, cierpienie jest najstarszą szkołą etycznej samorealizacji człowieka. Właśnie w cierpieniu się najbardziej wyraża etyczna postawa człowieka. Może nigdy nie byłoby okazji ocenić siebie pod względem etycznym, gdyby nie było cierpienia. Ojciec Święty we wspomnianym liście Salvifici Doloris pokazuje nam perspektywę chrześcijańskiego patrzenia na cierpienie i zauważa, że w Starym Testamencie i w wielu środowiskach na cierpienie patrzy się jako na karę. I rzeczywiście może tak być, że Pan Bóg dopuszcza cierpienie jako karę dla człowieka. Ale jak pisze Jan Paweł II, cierpienie stwarza możliwość odbudowania dobra w cierpiącym podmiocie. Tak jak mądry ojciec, mądra matka karci dziecko, bo już inaczej nie można wydobyć z niego dobra, nie można powstrzymać go przed szaleństwem zła, tak czasem Pan Bóg dopuszcza cierpienie jako karę dla opamiętania tego, kto cierpi, ale dla przestrogi także innych. Ale to tylko jeden z sensów cierpienia. Jan Paweł II zwraca uwagę, że cierpienie służy umocnieniu wiary i cnoty. Zgodnie z tym, co pisze święty Paweł w liście do Rzymian, chlubimy się z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieję. Moc w słabości się doskonali, żelazo wytapia się w ogniu. Taki jest głęboki sens właśnie cierpienia. Jan Paweł II pisze, cierpieć to znaczy stawać się jakby szczególnie podatnym, szczególnie otwartym na działanie zbawczych mocy Boga ofiarowanych ludzkości w Chrystusie. Zawiera się w cierpieniu jakby szczególne wyzwanie do cnoty, którą człowiek musi wypracować ze swojej strony. Jest to cnota wytrwałości w znoszeniu tego, co dolega i boli. Ale też Jan Paweł II wskazuje trzeci motyw i sens cierpienia. Mianowicie cierpienie może być karą, może być okazją, takim stymulatorem do wyrabiania dojrzałości duchowej i moralnej. Ale cierpienie także, i to jest nowość w nauczaniu Jana Pawła II, cierpienie może być powołaniem, może być zaproszeniem człowieka do dzieła zbawiania świata razem z Chrystusem. My czasem mówimy tak z pewnym wewnętrznym zgrzytem, czy Pan Bóg jest sprawiedliwy. Bywa, że ktoś, kto żyje byle jak, nie szanuje siebie, nie szanuje innych, ma się całkiem dobrze. Mówiąc tak dosadnie, bywa, że czasem pijak się i wrowie wyśpi i zmarznie i jakoś tam się ma dobrze. A tu człowiek dobry, matka dzieciom, ojciec, który pracuje, ciągle jakieś choroby, jakieś nieszczęścia. Dlaczego Pan Bóg dopuszcza cierpienie dla dobrych ludzi, a nie karze cierpieniem tych właśnie łajdaków, pijaków i innych? To jest nasze myślenie. Ale jeśli spojrzymy w perspektywie tego, co powiedziałem przed chwilą, że cierpienie może być powołaniem, może być zaproszeniem do współpracy z Bogiem w dziele zbawienia świata, to kto jest bardziej godzien być partnerem Boga w dziele zbawienia świata? Ten ktoś, kto się pogubił w życiu, czy ten, kto jest dobry? Siostry i bracia, to są tajemnice, które próbujemy tylko pokazywać z różnych stron, ale nie do końca znajdujemy jednoznaczne odpowiedzi. Ale na kartach Ewangelii mamy wiele takich sytuacji, takich obrazów, które pokazują nam, że cierpienie może być szczególnym darem od Boga, szczególnym zaproszeniem. Ludzie chorzy, cierpiący, przypominają tych dwóch kapłanów, Aarona i Hura, którzy podpierali starcze ręce Mojżesza, który modlił się, kiedy lud toczył walkę i dotąd trzymał ręce wzniesione ku górze, aż dokonało się ostateczne zwycięstwo. Ale był stary, jego ręce opadały i ci dwaj kapłani, Aaron i Hur, podpierali jego ręce, aby modlitwa była skuteczna aż do zwycięstwa. I chciałoby się powiedzieć, że ludzie cierpiący na różne sposoby są tymi, którzy podpierają ręce papieża, biskupów, kapłanów, ręce Kościoła błagającego o pokój, o zbawienie świata. Dlatego też sam Ojciec Święty wielokrotnie zwracał uwagę na ogromną wartość, skarb, jaki Kościół ma w osobach ludzi cierpiących. W 79 roku, 14 lutego, mówił to w czasie audiencji: zawsze ci wszyscy, co cierpią na ciele lub duszy, zajmują pierwsze miejsce w sercu papieża. Jan Paweł II często to podkreślał. Wy, słabi, chorzy, jesteście siłą papieża. Jesteście jego nadzieją. Kiedy papież udawał się w różne pielgrzymki apostolskie, zawsze prosił chorych o ofiarowanie swoich cierpień. To są przestrzenie apostolstwa. To jest rodzaj powołania w postaci cierpienia. I Kościół właśnie dlatego uświęca ludzkie cierpienie specjalnym sakramentem, sakramentem namaszczenia, widząc w tym wielki skarb udziału w zbawczej męce Chrystusa. To jest sakrament, sakrament namaszczenia chorych, to jest sakrament uświęcenia cierpienia. Przestańmy mówić, jeżeli jeszcze ktoś tak uważa, że jest to ostatni sakrament. To jest fałszywe określenie. Często bywa tak, że w rodzinie boją się księdza poprosić do osoby cierpiącej, obłożnie chorej czy terminalnie chorej, bo co sobie pomyśli, że już śmierć w drzwiach, no bo ksiądz przyszedł. No dziękuję za takie potraktowanie księdza jako zwiastuna śmierci. Prawie wygląda jak śmierć, tylko mu kosy brakuje. Otóż kapłan przychodzi, by uświęcić cierpienie w imię Kościoła. Aby to, temu cierpieniu nadać głębie, aby bardziej to cierpienie człowieka związać z cierpieniem Chrystusa. Nikt nie mówi, że czekamy śmierci. Siostry i bracia, i w ten sposób Pan Bóg okazuje nam swoje miłosierdzie także poprzez krzyż, poprzez cierpienie, poprzez tę trudną drogę, ale jakże owocną i jakże skuteczną. Współczesny autor, bardzo poczytny niemiecki benedyktyn Anselm Grün, w jednej ze swoich książek przywołuje taki obraz ostryk, czyli tych rodzaj skorupiaków, które hodowcy robią w ten sposób, że otwierają ich skorupki, nacinają ten mięsień, który zamyka skorupki, i w ten mięsień wkładają ziarenko piasku, zadając ostrygom potworny ból. A one, broniąc się przed tym bólem, wytwarzają specjalny śluz, który zamienia się w perłę. I choć ten ból rozdziera to stworzenie, to ono jednak w rezultacie wydaje drogocenne perły. Czy czegoś podobnego nie obserwujemy w cierpieniu, które zostaje przyjęte jako dar, trudny dar, bolesny dar, ale dar drogocenny? Ból można zamienić w perłę. A katechizm Kościoła katolickiego przypomina, że droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Postęp duchowy zakłada ascezę i umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia w pokoju i radości błogosławieństw. A święty Jan od Krzyża, mistyk hiszpański, doktor Kościoła, pisze: miłość Boga polega nie na odczuwaniu wielkich rzeczy, lecz na wielkim ogołoceniu i cierpieniu dla umiłowanego. Przyjmijmy zatem krzyż, jeżeli Pan Bóg go zsyła, jako zaproszenie, aby być takim Szymonem z Cyreny, który choć przez chwilę niesie ten krzyż, który ma moc zbawienia nas i całego świata.